Cześć, tu Olga Pietrykiewicz. Jestem trenerką Business English i cieszę się, że tu jesteś. Zapraszam Cię na podcast English Pro. Jest to przestrzeń do rozmów o profesjonalnej komunikacji w języku angielskim. Uczę metod, chwytów i słów. Posłuchaj, na co położyć nacisk, by skutecznie komunikować się nie tylko w biznesie.
Zobacz, znowu robisz to, tutaj mówisz. Nie uciekaj od mikrofonu.
Nie, bo ja sobie jeszcze patrzę, bo ja w ogóle nie pamiętam, o czym my rozmawiamy dzisiaj. Wiesz co, ja dzisiaj wstałam o 4 rano i zaczęliśmy
Którą
zajęcia
nogą?
O 5 rano dzisiaj w fabryce.
Którą nogą wstałaś? Left or right?
No dzisiaj to left.
No właśnie
zdecydowanie, słychać. Więc bardzo proszę o wyrozumiałość.
Szanowni słuchacze, chciałbym, żebyście wiedzieli, w jakich w trudnych warunkach ja muszę pracować. Owszem, dostaję od Voice House taki kryzysowy dodatek do pracy.
Reimbursement.
Ale on nie pokrywa ani godziny pracy z psychiatrą, bo to już jest generalnie na psychologa za późno. Olga, ale spróbujmy. Z czym się dzisiaj chciałabyś zmierzyć?
Dzisiaj chciałabym, żebyśmy omówili kilka pytań, które zostały przygotowane przez magazyn Forbes. I są to pytania rekrutacyjne, które dziennikarze tego magazynu określili jako najtrudniejsze, ale użyli też słowa najgorsze.
Więc... I dlatego cię to zafascynowało.
Tak, i
najtrudniejsze,
mnie to...
najgorsze zawsze do Olgi.
No absolutnie. To mnie zafascynowało i chciałabym, żebyśmy dzisiaj właśnie zmierzyli się z tymi pytaniami.
Bardzo cenię to, że użyłaś liczby mnogiej. Rozumiem, że ty też się postarasz z tym zmierzyć, a nie tylko znów ja będę wystawiony na twój angielski żer.
Well... Mam nadzieję, że dobrze nam pójdzie, ponieważ co ciekawe, te pytania zostały uznane za takie najbardziej podchwytliwe, najgorsze, najtrudniejsze, niezależnie od sektora, w którym działamy zawodowo, czy kraju, w którym dany proces rekrutacyjny się odbywa. Więc mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy będzie to takie bardzo uniwersalne i ciekawe doświadczenie.
Ja widzę przed sobą notatki. To są notatki, które inne są niż ma nauczycielka, więc widzę tylko część, ale już się wkręciłem. Czy możemy przełączyć się teraz switch into English Pro, please?
Well, let's get the ball rolling.
No i co?
Oczywiście naszym zadaniem będzie dzisiaj rozprawić się z tymi pytaniami i my, czyli ja i ty, pokażemy naszym słuchaczom, jak ciekawie, mądrze i po prostu w punkt odpowiedzieć na rekrutacyjne zagadnienia, tak żeby z tego job interview, tam gdzie te pytania zostaną nam zadane, wyjść z tarczą, a nie na tarczy.
Czyli wyjść z jobem, a nie bez jobu.
Lepiej sama bym tego nie ujęła.
Jestem gotów, żeby spróbować znów być twoim treningowym workiem.
To jak myślisz, jakie pytanie jest na szczycie listy tych najgorszych czy najtrudniejszych?
Dawno nie byłem na rozmowie rekrutacyjnej.
To
raczej
już ustaliliśmy.
Ja je prowadzę i nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze wyląduję, ale wydaje mi się, że coraz częściej zaczynają pytać o rzeczy niezwiązane z zawodem.
I to jest
jakieś
bardzo...
takie pasje, niepasje.
Tak? Ale to jest też bardzo ciekawe, ponieważ ostatnio czytałam, jest taka słynna lista pytań, które były zadawane na rekrutacji w Google i to są właśnie takie pytania bardzo niestandardowe, typu na przykład czemu pokrywka na ulicy od kanalizacji jest okrągła? Mhm. Albo na przykład ile na świecie potrzebnych jest osób, które stroją fortepiany? Mhm. I tego typu pytania są zadawane na rekrutacji w Google właśnie po to, żeby wytrącić kandydatów troszeczkę z rytmu.
Czy Forbes wziął je pod uwagę także?
Absolutnie nie. I też, co ciekawe, Google wycofał te pytania.
No i słusznie, bo nie, za cholerę, nie wiem po jaką cholerę to się jest okrągłe. Albo też widziałem studzienki, które nie są okrągłe i też żyją.
Co ciekawe, idealna odpowiedź na pytanie, ilu stroicieli fortepianów jest potrzebnych.
Tylu, ile trzeba.
Dokładnie. Według
tak?
Google? Dokładnie. Tak! Tak! Według rekruterów Google to jest zdecydowanie tyle, ile rynek potrzebuje. Taka jest idealna no tak. odpowiedź
Jeśli
na to
chodzi o
pytanie. Dokładnie.
Walidację, to Google akurat idealnie się tutaj wpisuje. No to
Ale
co?
My dzisiaj oczywiście nie zaczniemy od fortepianów, tylko zaczniemy od pytania, what's your greatest weakness?
Czy mam być szczery? Czy should I be honest with you?
Znaczy, jeśli ty będziesz szczery w odpowiedzi na to pytanie, to my do wieczora nie zdążymy. Ja ciebie
Koleżanka
też.
Widzę, zaczyna odzyskiwać siłę. Za chwilę sneakers wjedzie. Uwaga, what's your greatest weakness?
Dokładnie. Mhm. I bardzo ładna wymowa. I to jest pytanie z gatunku niewygodnych, gdzie nadmierny samokrytycyzm, czyli self-criticism, nie jest aż tak mile widziany. I na przykład James Reed, autor książki Dlaczego Ty, bardzo dobrej książki bazującej właśnie na jego doświadczeniach z rekrutacjami. On wręcz twierdzi, że ujawni w czasie rozmowy taką wadę, która w żaden sposób nie wyklucza możliwości tego, że będziesz dobrze pracować.
Mhm. Ja tak swoją drogą obiecałem sobie, że nie będziemy mówić tak długo po polsku na początku audycji, ale poproś mnie proszę, żebym wrócił do naszego ulubieńca, czyli do Morning Brew i Liebermana.
Alex Lieberman.
Tak. Mhm. Dzisiaj opowiadał fajną rzecz o rekrutacji jednego z czołowych ludzi, który u nich obsługuje Twittera. Powiem ci, czym ten chłopak wygrał, ale na koniec audycji. Wracamy do słabości.
Ale będziesz mnie trzymał w niepewności?
Tak. Czy ja mam użyć tego zdania, które tu zostało tak ładnie przez ciebie napisane, bo ono jest idealne dla mnie.
Jeszcze nie. Jeśli chodzi tylko o to, what's your greatest weakness, tutaj mamy trzy bezpieczne wyjścia. Jedno to jest perfekcjonizm, czyli perfectionism.
Perfectionism.
Pięknie. Drugie to jest oddawanie zadań, czyli
delegating skills.
Pięknie. I cierpliwość.
Patience.
I to jest złota trójka, która obraca wady w zalety. Mm-hmm. I taki mały językowy off topic. Dobrym zwyczajem jest znać 2-3 synonimy do słowa weakness. Tak, żeby nie powtarzać, nie papugować rekrutera, tylko powiedzieć coś więcej od siebie.
Co? Bad side of my
o,
life?
Proszę cię.
Co?
No co ty w ogóle?
No, ale ja
co
się
my
dopiero
tutaj
uczę.
Jesteśmy
no,
w przedszkolu?
Tak.
Jarek.
No to popraw mnie. No to jakie są te trzy inne niż weakness?
Drawback.
Drawback.
Downside.
Downside.
Demerit.
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 Ale the married?
Demerit.
Demerit.
D-E-M-E-R-I-T.
Demerit. Super.
Pięknie. Mhm. Czyli mamy drawback, downside, demerit.
Drawback, downside, demerit.
Demerit. Mhm. I teraz przypatrzmy się kilku przykładom. I consider my perfectionism to be a weakness.
I consider my perfectionism to be a weakness.
Super.
Ale chcesz powiedzieć, że to było takie perfekcyjne prawie, że?
No z twojej strony.
Perfectionism to be a weakness.
Mhm. No ja ostatnio nie mogę się ciebie nachwalić.
Tak, tak. Nie żartujmy, idźmy dalej.
Mhm. One of my downsides is lack of delegating skills.
One of my downsides is lack of delegating skills.
I tutaj już właśnie wjeżdża ten synonim do weakness, czyli downside.
Downsides. Mhm. A czy one są jakoś postopniowane, czy to jest
nie.
Po prostu równe, równe, równe? Czyli weakness, downside to jest to samo. Dobra.
Są równe i naprawdę 2-3 synonimy do słowa weakness to jest taki dobry obyczaj, żeby znać.
No i ty też, że pochwalę, powiedziałaś są. Super, brawo.
Dziękuję.
Literka on występuje w języku polskim.
Dziękuję.
Ostatni przykład.
Tak. Przykład. Lack of patience is one of my drawbacks.
Lack of patience is one of my drawbacks.
Mhm. Super. Czyli jeszcze raz, jakie mamy synonimy do weakness?
Mamy downside, mamy coś tam to ostatnie takie trudne, czyli draw coś tam.
Mamy downside, drawback,
drawback,
demerit.
Demerit, 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 drawback, downside. Mm-hmm.
Okej, okay, czyli pytanie, what's your greatest weakness?
Omówione. I consider my perfectionism to be a weakness.
Naprawdę?
No. Ale wiesz co, nie chcę o tym rozmawiać teraz, bo ostatnio rozmawialiśmy o tym z Elą Bondą w audycji o depresji, że jakby dla wielu, no może tak się zdarzyć, że jakby perfekcjonizm przegięty, to jest wstęp do czegoś poważnego. Więc trzymajmy się tego, że staram się go polerować. Pozwolić się zakurzyć odrobinę czemuś.
Full
tak, ale tak,
agreement.
Ale tak, tak delikatnie.
Mhm. Mhm. To przejdźmy do kolejnego pytania, które Forbes uznał za jedno z najgorszych. I jest to pytanie, where do you see yourself in 3-5 years? Oh.
Kto ma taką perspektywę? Ale nie, my mamy akurat.
Szczególnie w COVID-zie, prawda?
To prawda. Where do you see yourself in 3-5 years?
Mało osób zdaje sobie sprawę, że to jest tak naprawdę pytanie, które ma sprawdzić naszą poprawność gramatyczną. Mm-hmm. Czyli tutaj wcale nie chodzi o te 3-5 lat, ponieważ w dzisiejszych czasach 3-5 lat to jest jedna wielka niewiadoma. Mamy the new normal, covidowe czasy, więc bardzo ciężko jest przewidzieć, co będzie za 3-5 lat.
W twoim wieku może nie pamiętacie i nie myślicie tak długofalowo, ale ja jestem już po 40 i my wiemy, co my chcemy zrobić ze sobą. Tak dojrzali ludzie już, wiesz?
My condolences.
No tak, tak, tak. Ty możesz jeszcze pływać sobie przez 12 czy 6 godzin, ale my wracamy na ziemię i do roboty. Bardzo proszę. A swoją drogą, bo może słuchacze, mam nadzieję, że nadążając za nami, bo tak się rozwlekamy, mówią, ale dlaczego to są najgorsze pytania, tak swoją drogą? W jakim sensie one
ponieważ
są najgorsze?
Ponieważ są podchwytliwe i to są takie pytania, na których łatwo się wyłożyć, ale też bardzo łatwo i tutaj dokładnie to jest to pytanie, where do you see yourself in 3-5 years? Pytanie, które tak naprawdę sprawdza naszą znajomość gramatyki.
Zakładając, że oni chcą w ogóle wiedzieć, czy my mówimy gramatycznie poprawnie. Przecież ty jesteś tą dziewczyną, która mówi, mamy gdzieś gramatykę, mówmy fajnie, otwarcie, prawda? Przecież ty nie jesteś taka mocno przywiązana do gramatyki czasami. Bardziej do fluent takiej wypowiedzi.
Ale jednak jakaś podstawowa znajomość gramatyki byłaby bardzo wskazana.
To wiele mówi.
Mm-hmm. Tak. I tutaj wyczerpująca odpowiedź na to pytanie musi przejść przez co najmniej kilka czasów angielskich. Simple as that. I naprawdę mówię to jako osoba, która zajmowała się zawodową rekrutacją po angielsku w jednym z największych banków. Bo naprawdę, po co robić test ABCD, którego nikomu nie chce się sprawdzać, skoro można rzucić jedno takie pytanie i poczekać, co kandydat powie i sam z siebie przez ile tych gramatycznych możliwości przejdzie, tak?
Wiesz, dlaczego się uśmiecham? Bo chciałem powiedzieć naszym słuchaczom, że ten bank nigdy nie powstał, bo ona nikogo nie zatrudniła. Nikt nie był w stanie przeskoczyć tej poprzeczki wiszącej wysoko, ale spróbujmy. Where do you see yourself in 3-5 years?
Ale tutaj jeszcze chciałam tylko przypomnieć, że odpowiedź żart na to pytanie, czyli on your position, ha, ha, ha.
A nie no.
No ale...
Ale są takie?
No są. Naprawdę i proszę...
On your position,
proszę Państwa, w 2021 roku to jest suchar wyjątkowo czerstwy, więc let's drop it. To już nie jest śmieszne.
On your position. Ale to odważny ten, który tak powiedział.
No,
rozumiem,
ale
że rozmowa
kozaki
się szybko zakończyła, ale no, fajnie.
Szybciej ze strony rekrutera niż kandydata, ale teraz chcielibyśmy Państwu pokazać kilka fajnych zdań, kilka fajnych zwrotów, które bardzo dobrze ratują to pytanie. Zaczniemy od pierwszego. I strive to be driven and highly motivated and I want to enhance my skills.
O ludzie. I strive to be driven and highly motivated and I want to enhance my skills.
Mm-hmm. Nie odnosimy się bezpośrednio do lat, tak, że 3-5 lat, tylko ogólnie mówimy, w jakim kierunku chcemy podążać też jako ludzie.
No.
Nie tylko pracownicy, ale też jako ludzie.
Ludzie,
dokładnie. I tutaj bardzo fajnie jest zauważyć ten czasownik strive. Starać się bardzo. Idealny w tym kontekście, w tym miejscu, bardzo polecam go używać częściej zamiast try.
I strive to be driven and highly motivated and I want to enhance my skills. Rozumiem, że to jeszcze trzeba, trzeba to tak zagrać, nie? Że padło pytanie. Mr. Kuźniar, where do you see yourself in 3, maybe 5 years? A ja myślę sobie, I was thinking about that on the bus when I was coming here. I strive to be driven and highly motivated and, you know, I want to enhance my skills.
No i Jarek, ja ciebie biorę w ciemno.
I to jest siódma maska Jarka. Ładne.
Tak, więc czasownik strive. Kolejne dobre, mocne zdanie to jest I'm really driven to achieve both mine and the company's goals.
Ale czy to jest takie, wiesz, to nie będzie takie trochę przesadne? Ładnie brzmi, tylko jest takie, bywa puste. Tak no, rozumiane, no, że trudno czasem przekonać, że tak chcemy, ale okej. Okay. Rozumiem, że to jest mądre, fajne do odpowiedzenia.
Jasne, rozumiem, że może się tak wydawać, no natomiast coś powiedzieć trzeba. Trzeba to powiedzieć poprawnie,
no tak.
Trzeba to powiedzieć gramatycznie i dobrze, żeby to miało jeszcze jakiś związek z biznesem, więc myślę,
nie,
że...
strasznie trudne są
myślę,
te
że to
rozmowy.
Są takie proste wyjścia, które dają naszym
słuchaczom
początek do rozwinięcia wypowiedzi.
Czyli to są wasze drogi ewakuacyjne. Uwaga, kiedy zapytają was kolejny raz, where do you see yourself in 3-5 years, możecie odpowiedzieć, I'm really driven to achieve both mine and the company's goals.
Perfect.
Czy znów dostałem robotę?
No, raczej.
Ja tam lubię wieloetatowość. Jedziemy
zwracamy
dalej.
Zwracamy uwagę na czasownik achieve.
Achieve.
Mocny, aktywny, bardzo dobry czasownik.
A jakim może być do tego synonim taki, którego nie lubisz? Achieve, czyli?
Accomplish.
Accomplish, dobra.
Achieve, accomplish. Też bardzo fajnie zapamiętać od razu obydwa. Zaczynają się na literkę A. Więc bardzo łatwo od razu skojarzyć już w słowniku
bardzo
mieć.
Bardzo pro są twoje podpowiedzi. No, achieve, accomplish zaczynają się na literkę A. Wow.
W końcu English no to pro.
Kwadrans na angielski mamy za sobą.
Nie dokazuj. Kolejne zdanie. I want to prove myself in this working environment.
I want to prove myself in this working environment.
I znowu zwrot prove myself. Wyrażenie prove myself.
A co, udowodnić sobie to znaczy, tak?
No, no, generalnie udowodnić, nie tylko sobie, ale też żeby siebie sprawdzić w tym środowisku. Bardzo fajne sformułowanie, które zaznacza też,
że
my jesteśmy...
mamy wątpliwość, czy my na pewno damy radę.
Ale też, że jesteśmy dedicated, engaged, involved i generalnie chodzi nam o working environment, a nie tylko o nasze własne cele, więc...
A właśnie, to jest modne w tym, skoro byłaś tą rekruterką, która nikogo nie przyjęła, bo miała za wysoką poprzeczkę zawieszoną, żeby właśnie być takim trochę zdystansowanym do swoich kompetencji, pokazywać, że nie tylko nasz rozwój rozwój jest ważny, ale że my już właściwie jedną nogą w tej firmie i granie na tych granicach ma sens, tak?
Znaczy, to ma sens, no natomiast powiedziałabym, że w Polsce jest bardzo mało popularne.
I no też... bo jeszcze nie było podcastu English Pro.
Nie, no ale też tak jak ostatnio rozmawialiśmy, my jesteśmy jednak jeszcze tacy troszeczkę wycofani i gdzieś tam ta przebojowość amerykańska, czy nawet zachodnia, powoli do nas dociera.
Swoją drogą, nawet to powiedzenie I want to prove myself in this working environment. So to I want to jest takie, no odbieram je jako coś odważniejszego niż maybe I will try to prove myself i tak dalej.
Ale znając już też czasownik strive z naszego pierwszego przykładu, możemy też stwierdzić I strive to prove myself in this working environment.
Sure, I strive to prove myself in this working environment.
I wtedy mamy win-win situation, bo mamy dwa bardzo mocne czasowniki, które na pewno się wryją w pamięć rekruterowi. Fajne rozwiązanie.
Strive na przykład.
Kolejne zdanie. My long-term goal is to grow professionally.
My long-term goal is to grow professionally.
Mamy czasownik grow. Kolejny, fajny, mocny, silny, zaczynający się od spółgłoski g, ale bardzo ważne jest też, że użyliśmy sformułowania long-term goal, co podkreśla, że chcemy zostać w tej firmie i łączymy z nią naszą przyszłość.
No tak, choć pamiętajmy, że pytanie jest, gdzie widzimy się w ciągu 3-5 lat, więc to też jest fajne nawiązanie, że zrozumieliśmy pytanie, tak?
I też, ponieważ teraz jest taka tendencja, czy też trend, żeby skakać, robić ten jumping między firmami co 2-3 lata, to long-term goal może sugerować rekruterowi, że jednak mamy poważniejsze plany względem tej firmy. Wydaje mi się, że to zawsze może być taki benchmark.
Fajne, podoba mi się. Zaczynam się wciągać w tę audycję. Muszę przesłuchać wcześniejszych odcinków, czy były tak samo dobre. Idźmy dalej.
Polecam.
Czytała Olga Pietrykiewicz.
Kolejne zdanie. I want to be viewed as an expert who is a key contributor inside the organization.
No właśnie, słuchacze już wiedzą. Było za prosto. No to się skończyło. I want to be viewed as an expert who is a key contributor inside the organization.
Jeśli nie podoba nam się ten czasownik, zawsze można go też podmienić na perceived.
Mm-hmm, czyli postrzegany, tak? Perceived.
Bingo.
I want to be viewed as an expert who is a key contributor inside the organization.
Pewnie. I tu mamy bardzo fajny zwrot. Key contributor. Czyli ktoś, kto od siebie jeszcze daje i wpływa na rozwój organizacji. Polecam. Mm-hmm. Oczywiście zamiast key możemy użyć major, relevant, main. Significant. Main.
Jednak,
oczywiście. Jak jesteśmy na poziomie B1, to możemy, prawda? Jak państwo są na poziomie B2 i więcej, to wtedy oczywiście key albo relevant.
Przy 20 odcinku English Pro to jest już raczej bliżej Z, prawda? Ha, ha, długa droga przed nami. Key contributor, zapisane.
Key contributor, super. Kolejne zdanie. My goal right now is to find a position at a company. To będzie długie zdanie.
Tak, więc... ale ja umiem złapać, no.
Okay, my goal right now is to find a position at the company where I can grow and take on new challenges over time.
Ładne i myślę, że to nawet choćbyśmy nie wiem co jeszcze powiedzieli, to i tak już osiągniemy sukces, bo tak długich zdań na rozmowie rekrutacyjnej my Polacy, którzy się wstydzimy swoich osiągnięć, raczej nie wypowiadamy. Uwaga, na pytanie where do you see yourself in 3-5 years na ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej koleżanka Olga z English Pro sugeruje odpowiedzieć tak. My goal right now is to find a position at the company where I can grow and take on new challenges over time.
Mm-hmm. Ty narzekasz, że zdanie jest długie, ale dla osób na przykład, które są nieśmiałe, czy też nie mają tego flow w wypowiedzi, takie jedno zdanie nauczone jest dużo łatwiejsze do powiedzenia niż na przykład trzy pocięte, różne, niezwiązane ze sobą.
Kochana Olgo, użyję tego sformułowania pierwszy i ostatni. Prawdopodobnie ostatni raz, wiedząc co się dzieje za drzwiami.
I can imagine.
Teraz tak, powiedziałaś nauczyć, to znaczy wykuć na blachę takie sformułowanie, czy raczej spróbować wypowiedzieć je ze zrozumieniem, jak ty to czujesz,
a to
jak
jedno,
radzisz?
Po pierwsze, jedno drugiego nie wyklucza. Po drugie, moim zdaniem to zależy też, jak pewnie dana osoba czuje się danego dnia, czy też jak ocenia swoje siły na zamiary. Jeśli ktoś wie, że jest introwertykiem, że jest wycofany, że nie potrafi tak z luźnego nadgarstka powiedzieć czegoś sensownego, to myślę, że wykucie się na blachę, czy też lekka modyfikacja takiego zwrotu naprawdę nie jest powodem do wstydu.
Okej. My goal right now is to find a position at a company where I can grow and take on new challenges over the time.
Over time. I też chciałabym bardzo zwrócić uwagę naszych słuchaczy na czasownik take on.
Take on.
Take on, czyli wziąć, nabrać.
Przepraszam.
Mhm. Aha.
Aha. Aha. To był suchar gorszy niż to, co powiedziałaś wcześniej, ale fajne, fajne. Take on new challenges.
Rekrutacyjnie, jeśli chodzi o rekrutację, to to jest czasownik frazowy, który niewątpliwie jest absolutnie na czele listy tych najbardziej popularnych, jeśli chodzi o rekrutację. Więc take on, nie śmiej się ze mnie.
Nie, ja ci powiem, z czego ja się śmieję, no, bo słuchacze myślą sobie tak, kurczę, oni mają to wszystko napisane, przecież ile razy mówią, no nie mieliśmy tego żartu o aha w kontekście take on me, napisanego, serio, wszystko inne jest tu napisane, bo Olga się tego trzyma mocno, ale tam uśmiechnijcie się, mam nadzieję, przynajmniej przez chwilę. Idziemy dalej.
I proszę koniecznie zapamiętać take on new challenges. Mhm. Zostaw te, co to jest w ogóle?
No to są bardzo zdrowe.
MMMsy?
Nie, to są, to jest tabletka, która, no ona nie jest niebieska, ale ona pomaga mi się skupić.
Tabletka, a dupa rośnie.
Nie, nie idźmy za daleko, żebyśmy nie musieli mierzyć i żebyś nie przegrała.
Ale mierzyć się w barach? Czy... Okej, okay,
okej. Płyńmy dalej.
Kolejne pytanie. With so many good candidates, why should I hire you?
No because.
No oczywiście, no, with, no przecież Jarosław cały szczęśliwy, because, no super, super. Proszę, absolutnie
with
proszę Państwa, proszę tego
so
nie słuchać.
So many good candidates, why should I hire you? Wow.
Bardzo kompleksowe pytanie, które na dzień dobry oczywiście może przytłoczyć nas,
no może,
nas swoją
no
ciężkością.
Że jest jakaś konkurencja,
ale Lynn Taylor, i to jest ekspertka z dziedziny pracy, mówi bardzo jasno. To jest okazja, by powiedzieć potencjalnemu pracodawcy, że potrzebujesz tego i tego, a ja jestem osobą na to stanowisko, która ci to dowiezie. Mhm. I chcesz przekazać, że nie tylko jesteś bezpiecznym wyborem dla potencjalnego pracodawcy, tak, z minimalnym ryzykiem, ale przede wszystkim, że jesteś świetnym wyborem. Dlatego jeśli odpowiadamy na pytanie why should I hire you, potrzebujemy konkretnego, celowanego słownictwa, które zbuduje dla nas takie mocne zdanie z merytorycznym kręgosłupem. Mhm.
Inne i bardziej rozbudowane niż because. To oczywiście. Odpowiedź pierwsza, jaką sugerujesz, to?
I understand the dynamics behind your organization. Mhm.
So, why you? A ja mogę odpowiedzieć, I understand the dynamics behind your organization.
Bardzo dobre słowo, dynamics, które określa właśnie cały biznes, business activities i tak dalej. Czyli takie umbrella term, słowo parasol, które zawiera w sobie inne, pomniejsze znaczenia.
Umbrella term, ładne. Na razie ja się
studiowało
nauczyłem...
Przepraszam.
Wprawdzie tylko licencjat, ale wie pan, studiowałam. Ale w ogóle...
Potrójny magister, wypraszam sobie.
Może to kiedyś usłyszymy. Idźmy, albo raczej płyńmy dalej. Kolejna propozycja odpowiedzi.
I am a fast and keen learner.
I am a fast and keen learner.
Mm-hmm. Fast, bardzo prosty przymiotnik. Keen, już nie taki oczywisty. Natomiast w połączeniu ze słowem learner, proszę mi wierzyć, brzmi to doskonale.
Wierzymy na słowo, oczywiście trzy magistry.
Mm-hmm, dziękuję.
Trzecia propozycja odpowiedzi.
Trzecia propozycja. I learn by experience and on the go.
A, on the go już kiedyś było. Mm-hmm. I learn by experience and on the go.
Mm-hmm. Czyli uczę się wraz z rozwojem sytuacji, wraz z rozwojem projektu.
I pana, szanowny panie rekruterze, i pana firmy, szanowna firma. Okej. Okay. I learn by experience and on the go.
Mm-hmm. Odpowiedź, z którą też czasami się spotykałam. I want this job. Simple as that.
No to jest to samo. Because.
To jest piękne, amerykańskie.
No to jest because.
I want this job. Simple as that.
Are you kidding? Czyli rozumiem, taka rozmowa rekrutacyjna. With so many good candidates, why should I hire you? Are you kidding me? I want this job. Simple as that. I co, bierzesz mnie wtedy?
Czy to się nagrało? No ale to jest prosta odpowiedź, która wyraża to, że my faktycznie chcemy tą pracę.
Tak, dokładnie.
Bo wyobraź sobie, że idziesz
na rozmowę. I to już, i kończmy
tę
rozmowę. No
wyobraź
tak, tak
sobie, że idziesz na rozmowę o pracę i to naprawdę jest twoje wymarzone stanowisko. No i mówisz prosto w oczy.
Tak.
I want this job. Simple as that.
Dokładnie. Ja rok temu przyszedłem do Jarka Kuźniara i mówię, stary, ja chcę pracować w podcastach, dał mi ten job. Jestem tu. Simple as that.
A to już jest schizofrenia, wiesz? To już jest, jak już się mówi w ten sposób w trzeciej osobie, to już...
Ale przynajmniej
czy jest na sali lekarz?
6 godzin z rzędu bez wychodzenia z basenu.
No, gdybyś to robił, to wtedy miałbyś czas się nad sobą zastanowić.
Posłuchamy ciebie po wyjściu z basenu. A teraz?
Mm-hmm. A teraz kolejny przykład. Frankly, I possess all the skills and experience that you are looking for.
Frankly, I possess all the skills and experience that you are looking for. A frankly, co takie, szczerze mówiąc, tak? To jest takie
no,
frankly.
Oczywiście, już to przerabialiśmy, było frankly speaking.
Ale było frankly speaking, a mm-hmm. można skrócić sobie,
można,
tak?
Można, jak najbardziej, tak samo jak można powiedzieć honestly speaking mm-hmm. i skrócić to tylko do honestly.
Okej.
Okay. Mm-hmm. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę na czasownik possess. Mm-hmm. Świetny, zamiast have, dużo mocniejszy, z tym p na początku. Bardzo polecam, jeśli chcemy troszeczkę zwrócić uwagę kogoś na to, co mówimy.
Frankly, I possess all the skills and experience that you are looking for.
Mm-hmm. No, pięknie. I ostatnie zdanie. I'm confident that I can make an immediate impact on your company.
I am confident that I can make an immediate impact on your company.
Bardzo podoba mi się to połączenie słów immediate impact.
Mhm. Mhm.
Czyli taki od razu...
Będziesz widział od razu, co robię.
Pewnie, od razu będą rezultaty.
Zatrudnij mnie, a jutro zobaczysz, jak ci rozniosę firmę. W pozytywnym tego słowa znaczeniu wiem, że koleżanka nie ogarnia. I'm confident that I can make an immediate impact on your company.
Mhm.
No to jest tak, jak ty weszłaś do Voice House z English Pro, prawda?
Czyli?
No, to wszystko pozamiatałaś. Tak mówią. Ale ja też wciąż czekam na dowody.
To wejdź sobie na listę najlepszych podcastów.
Czas na reklamę. Teraz zróbmy małą przerwę. Ja sięgnę sobie tutaj do swojej miseczki. Wracamy
już
za chwilę.
Bo ja jeszcze chciałam coś powiedzieć a propos tego pytania. Why should I hire you? Że jeśli mamy problem z zapamiętaniem danych struktur, czy też danych zwrotów, bardzo fajnie sprawdzi się też tak z tyłu głowy mieć coś takiego jak strategia CAR. C-A-R. Challenges, Actions and Results. Czyli najpierw mówimy o jakimś problemie, obstacle, potem o działaniu, jakie podjęliśmy i na końcu rezultat, którym możemy się pochwalić.
Czyli myślimy o tym karze, czyli challenges, actions and results. W znaczeniu powinniśmy się do tego odnosić w odpowiedziach jakoś, tak? Dotykać albo jednego, albo drugiego, albo trzeciego.
Nie, raczej podporządkować całą wypowiedź, zacząć od problemu, następnie powiedzieć, jakie actions podjęliśmy, żeby rozwiązać i eventually, jaki był rezultat.
Czyli tu w tym ostatnim momencie mamy problem, to się pojawia raczej w pytaniu, bo tam już wiemy, że jest ilość kandydatów, no i dlaczego ty? Rozumiem, że odpowiedź I'm a fast and keen learner, to jest właśnie już pójście dalej actions, bo jestem, szybko się uczę.
Tak.
I wtedy jak się, zakładam, że results, to jest nauczyłem się, zrobiłem dobrze tobie i firmie.
Dokładnie. And I delivered the best results.
As usual. To co? Mała przerwa?
A w ogóle gdzie jest sernik? Kiedy ostatni raz ja dostałam coś dobrego w tym studio?
Mam puentę. Właśnie po niej będzie serniczek. Dojdźmy do niej, proszę. Mm-hmm. Z klasą.
Ostatnie pytanie to jest absolutna nowość. Last but not least, pytanie zaklasyfikowane przez Forbes jako jedno z trudniejszych i takich, które będzie się pojawiało coraz częściej, również w Polsce.
Mm-hmm. Pomarzmy sobie o tym. Mm-hmm. Chociaż są w Polsce firmy, najczęściej nie są to firmy polskie niestety, w których ten problem, o którym za chwilę usłyszycie w pytaniu, które Olga powie, może się pojawić.
A pytanie brzmi...
Przepraszam, wyzwanie, a nie problem. I to nie mówię dlatego, że korporacje nie lubią słowa problem, dlatego, że to jest naprawdę fajne wyzwanie w sumie pracować właśnie w takim zespole, o którym mówi Olga. Bardzo proszę.
Pytanie brzmi... Describe a time you were in a group of diverse people.
No właśnie.
Mm-hmm. I mówimy tutaj o a group of diverse people. Czyli innymi słowy, chodzi o różnorodność. Etniczna, wyznaniowa, tutaj do
płciowa,
wyboru. Dokładnie.
Każda.
Do wyboru, do koloru. Po prostu musimy wspomnieć o sytuacji, gdy mieliśmy przyjemność pracować z ludźmi z innych krajów, kontynentów i jak się w tej sytuacji odnaleźliśmy. Mhm. To jest szczególnie ważne pytanie, jeśli chodzi o pracę zdalną, czyli remote work.
Or hybrid work.
Oczywiście. Uważam osobiście, że to pytanie jest wyjątkowo zasadne i w Polsce też będzie pełniło coraz istotniejszą rolę przy wyborze kandydata na dane stanowisko.
Mm-hmm.
No bo umówmy się, nie każdy na przykład jest stworzony do pracy z Hindusami, dla których wszystko jest no problem, w ogóle super, nawet w momencie, kiedy ten no problem wybucha im prosto w twarz.
Mm-hmm.
I teraz zobaczmy sobie, jak zgrabnie wybrnąć z pytania a propos a group of diverse people.
Dobrze. Odpowiedź, a przynajmniej propozycja numer jeden.
Mm-hmm. Kandydatka numer jeden.
Kandydatka na odpowiedź numer jeden. Bardzo proszę się ujawnić.
Pierwsze zdanie. I have worked in a diverse environment my entire marketing career.
Mm-hmm. I have worked in a diverse environment my entire marketing career.
Oczywiście za słowo marketing możemy podłożyć każdy inny rodzaj działalności. Journalism. Oczywiście. Teaching.
Specjalnie to powiedziałem, żebyś usłyszała, że było journalism takie prawie, że poprawne.
Mm-hmm. Well, I'm okay. Proud of you.
Kandydatka numer dwa na odpowiedź.
Mm-hmm. I work alongside cross-functional teams regularly.
I work alongside cross-functional teams regularly. Dlaczego to jest work? To znaczy, bo rozumiem, że my jeszcze tego jobu nie dostaliśmy, dlatego nie mówimy, że to było I worked alongside cross-functional teams regularly.
Jeśli jesteśmy na takiej rozmowie rekrutacyjnej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jesteśmy jednak gdzieś jeszcze zatrudnieni. Dlatego użyłam tutaj present simple, czyli zwykłego czasownika. Natomiast oczywiście wiadomo, że dostosowujemy to do swojej obecnej sytuacji pracowniczej. Tak? Czyli jeśli nie pracujemy nigdzie, to oczywiście odnosimy się do ostatniego previous experience. Natomiast tutaj jest po prostu work.
Dobrze,
żeby już
ja
też
nie szukam
nie
błędu na siwe, żeby nie było, dobrze? Ja po prostu zadaję questionsy.
A ja się tylko tłumaczę, że chciałam to po prostu jak najbardziej
uprościć.
Bardzo
ci, Olgo, za to dziękujemy. To prawda. Uwaga, kandydatka na odpowiedź numer 3.
I work alongside a huge group of individuals who represent much diversity.
Wow. I work alongside a huge group of individuals who represent much diversity. You know. No to ładne. Ja już mam swoją kandydatkę, która wygrała, ale spróbujmy dać szansę czwartej kandydatce na odpowiedź.
Która moim zdaniem jest świetna. I value a difference in opinion and great conversation.
I value a difference in opinion and great conversation.
I to jest też taki ładny właśnie...
Taki obok trochę odpowiedź.
Troszeczkę obok, no natomiast może się zdarzyć tak, że nie mamy nic do powiedzenia na ten temat, tak? Że nie pracowaliśmy wcześniej w takim teamie, nie mamy konkretnego przykładu pod ręką, więc takie zdanie, jak ty mówisz, obok, też jest świetną odpowiedzią, żeby nie zostać z naszym...
No nie wspominaj swoich rozmów rekrutacyjnych, u nas tego nie ma. Piękna cisza.
Dobrze. Czy możesz powtórzyć ostatnie zdanie?
Przypomnę tylko, że próbujemy odpowiedzieć na pytanie Describe a time you were in a group of diverse people. Czwarta kandydatka na odpowiedź to I value a difference in opinion and great conversation.
Które z tych czterech zdań byłoby takim twoim faworytem?
Trzecie jest takie, wiesz, I work alongside a huge group of individuals who represent much diversity.
Ono jest ładne, ono jest bardzo ładne.
Ale uzupełniono to ostatnie byłoby fajnym domknięciem, tak swoją drogą, nie?
Właśnie teraz to
zauważyłam. Nie, no nie mów, że się zgadzamy, bo to będzie koniec odcinka, koniec serii, koniec współpracy, koniec życia wszystkiego.
Nie wiem.
Ale to był fajny czas, ja ci dziękuję. Ja uważam, że naprawdę zrobiłaś kawał dobrej roboty na rynku języka angielskiego i widzę, że masz dużo naśladowczyń, więc może oddajmy im pole.
Ale ty już mnie żegnasz?
No, zgodziliśmy się pierwszy raz, więc pomyślałem, że to jest dobre, żeby uczcić to jakimś rozsądkiem.
A przeczytaj jeszcze raz te dwa zdania, tylko razem.
Dobra.
Jako taką spójną wypowiedź.
Ale ja zagram,
wypowiedź.
Że niby odpowiadam na pytanie, ty będziesz rekruterem, zadaj pytanie. Uwaga.
Okej, okay, Jarek. Describe a time you were in a group of diverse people.
Very, very, very important question for me. Thank you for that. So, I work alongside a huge group of individuals who represent much diversity, and I value a difference in opinion and, you know, a great conversation.
Zacznijmy od tego, że swoją złośliwością strzeliłeś sobie w kolano już na samym początku. Very, very, very important.
Tak, bo
jakie
ja jestem na poziomie A,
important?
A nie important? No, jest ich trochę.
No, słuchamy.
No, musiałbym przesłuchać kilka wcześniejszych audycji.
Ładnie przed milionami słuchaczy.
Important, no
Jarek,
są.
Relevant, significant, crucial, essential, key.
Crucial wybieram, bo jest fajne. Crucial.
Mamy to.
So
crucial.
Such a crucial question.
Well, it was a very crucial episode.
Thank you very much. And we never know if we'll be back.
Well, and we never drop the ball.
Chyba ty.